Laudetur Jezus Chrystus. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Tu Radio Watykańskie.
Ojciec Święty przyjął prezydenta Rosji, Władimira Putina.
W Watykanie zaprezentowano pierwszą adhortację apostolską Benedykta XVI o Eucharystii, sakramencie miłości.
Europejskiej polityce migracyjnej poświęcił swą kolejną audycję ksiądz Bogusław Trzeciak.
Rozpoczniemy od słów wypowiedzianych przez Jana Pawła II w Ełku 8 czerwca 1999 roku.
13 marca na magazyn zapraszają
Barbara Marczewska
i ojciec Stanisław Tasiemski.
Bóg jest miłością.
Wielki post z Janem Pawłem II.
Zacheuszu, zejdź prędko, albowiem dziś muszę się zatrzymać w twoim domu, ponieważ był niskiego wzrostu. Aby zobaczyć Chrystusa, wspiął się na drzewo. Jezus dostrzegł gest Zacheusza, odczytał jego pragnienie i uprzedził zaproszenie. Wywołało to nawet zdziwienie niektórych, że do grzesznika poszedł gościnę. Zacheusz zaś przyjął Chrystusa rozradowany. Otworzył wielkodusznie drzwi swego domu i swego serca na spotkanie ze Zbawicielem. Chrystus wniósł w dom Zacheusza, a w sposób szczególny w jego serce swoje światło. Pod wpływem bliskości Jezusa, Jego słów, zaczyna się dokonywać przemiana serca tego człowieka. Już na progu domu składa Zacheusz takie oświadczenie: Panie, oto połowę mego majątku daję ubogim, a jeśli kogo w tym skrzywdziłem, zwracam poczwórnie. Na przykładzie Zacheusza widzimy, jak Chrystus rozjaśnia mroki ludzkiego sumienia. W Jego świetle poszerzają się horyzonty ludzkiej egzystencji. Zaczyna się dostrzegać świat ludzi i ich potrzeby. Rodzi się poczucie więzi z drugim człowiekiem. Świadomość społecznego wymiaru człowieka. I w konsekwencji poczucie sprawiedliwości. Owocem bowiem światłości jest wszelka prawość i sprawiedliwość i prawda, poucza święty Paweł w liście do Efezjan. Zwrot ku drugiemu człowiekowi, ku bliźnim, stanowi jeden z głównych owoców szczerego nawrócenia. Człowiek wychodzi ze swego egoistycznego bycia dla siebie i zwraca się ku innym. Czuje potrzebę bycia dla innych, bycia dla współbraci. Takie rozszerzenie serca w spotkaniu z Chrystusem daje rękojmię zbawienia, jak to ukazuje dalsza część rozmowy z Zacheuszem. Jezus rzekł do niego: dziś zbawienie stało się udziałem tego domu, albowiem Syn Człowieczy przyszedł szukać i zbawiać to, co zginęło. Łukaszowy zapis wydarzenia, jakie miało miejsce w Jerychu, nie traci swego znaczenia także dziś. Niesie ono z sobą wezwanie Chrystusa, który stał się dla nas mądrością od Boga i sprawiedliwością i uświęceniem i odkupieniem. Tak jak niegdyś przed Zacheuszem, tak i w tej chwili staje Chrystus przed każdym człowiekiem naszego stulecia. Każdemu z osobna zdaje się przedkładać swoją propozycję: dziś muszę się zatrzymać w twoim domu. Drodzy bracia i siostry, ważne jest to dziś, to dziś oznacza pewne przynaglenie. Są sprawy w życiu, tak doniosłe i tak pilne, że nie cierpią zwłoki i nie wolno ich odkładać na jutro. One muszą być podjęte już dziś.
Przejdźmy do aktualności.
Benedykt XVI przyjął na audiencji prywatnej prezydenta Federacji Rosyjskiej Władimira Putina. Spotkanie trwało 25 minut. W jego trakcie rosyjski przywódca przekazał papieżowi ikonę przedstawiającą świętego Mikołaja, wykonaną według zasad szkoły z miasta Palech. Charakteryzuje się ona bogatym kolorytem i kunsztownym wykonaniem opartym na specjalnych technikach.
Równolegle odbywały się rozmowy kardynała sekretarza stanu Tarcisio Bertone oraz szefa watykańskiej dyplomacji arcybiskupa Dominika Mambertiego z rosyjskim ministrem spraw zagranicznych Siergiejem Ławrowem oraz pozostałymi członkami delegacji towarzyszącymi prezydentowi Rosji. Wydany po spotkaniu komunikat Biura Prasowego Stolicy Apostolskiej stwierdza, że rozmowy prowadzone w klimacie bardzo pozytywnym ukazały serdeczne relacje istniejące między Stolicą Świętą i Federacją Rosyjską oraz obopólną wolę dalszego ich rozwijania, także poprzez określone inicjatywy kulturalne. W tym kontekście omówiono niektóre tematy będące przedmiotem zainteresowania obydwu stron, dotyczące także relacji między Kościołem katolickim i Cerkwią prawosławną. Rozpatrzono też aktualne zagadnienia międzynarodowe, zwłaszcza w regionie Bliskiego Wschodu. Nie brakło odniesienia do problemów ekstremizmu i nietolerancji, które stanowią poważne zagrożenia dla obywatelskiego współistnienia narodów. Podkreślono potrzebę zachowania pokoju na drodze rozwiązywania konfliktów poprzez pokojowe negocjacje. Czytamy w komunikacie Biura Prasowego Stolicy Apostolskiej wydanym po spotkaniu Benedykta XVI z prezydentem Władimirem Putinem.
W Eucharystii Chrystus daje nam samego siebie, objawiając nieskończoną miłość Boga wobec każdego człowieka. Tym stwierdzeniem zaczyna się posynodalna adhortacja apostolska Sacramentum Caritatis, zaprezentowana dziś w Watykańskim Biurze Prasowym. Benedykt XVI podpisał ją niecałe 3 tygodnie temu w święto Katedry Świętego Piotra.
Adhortacja o Eucharystii, źródle i szczycie życia i misji Kościoła jest owocem 11. Zwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów, które odbyło się w październiku 2005 roku. Przypomniał o tym podczas konferencji prasowej sekretarz generalny synodu arcybiskup Nikola Eterowicz. Temat zgromadzenia synodalnego wybrał jeszcze Jan Paweł II. Benedykt XVI już niecały miesiąc po swym wyborze potwierdził zwołanie synodu o Eucharystii, wyznaczając jego datę. Obok zwyczajnej procedury związanej z opracowaniem dokumentu roboczego na synod, bezpośrednim przygotowaniem do niego był też rok eucharystyczny ogłoszony przez Jana Pawła II i rozpoczęty jeszcze za jego pontyfikatu. Benedykt XVI wniósł w obrady synodalne wiele własnych cennych refleksji, podkreślił arcybiskup Eterowicz.
Treść papieskiego dokumentu przedstawił kardynał Angelo Scola, który był relatorem generalnym Zgromadzenia Synodalnego. Patriarcha Wenecji wskazał, że wśród wielu określeń, jakie w ciągu wieków stosowano do Eucharystii, papież wybrał użyte przez świętego Tomasza wyrażenie Sacramentum Caritatis, sakrament miłości.
Eucharystia została przedstawiona właśnie jako sakrament Bożej miłości, akcja liturgiczna, która daje nam doświadczyć tej miłości. Ta miłość zadziwia, zdumiała 12 apostołów, gdy Jezus pochylił się, by umyć im nogi, umiłowawszy ich aż do końca. Zdumiała uczniów z Emaus przy łamaniu chleba. W ten sposób Eucharystia, jeśli można tak powiedzieć, zostaje dana również dzisiaj, po 2000 lat, jako droga dostępna dla ludzi naszych czasów, aby doświadczyli miłości prawdziwej, pięknej miłości i aby nauczyli się miłości. Tych dwóch rzeczy bardzo potrzeba w naszych czasach.
Kardynał Scola zwrócił uwagę, że adhortacja Sacramentum Caritatis wiąże się z realizacją Soboru Watykańskiego II. Papież potwierdza dobroczynny wpływ posoborowej reformy liturgicznej na życie Kościoła, niezależnie od pewnych zauważonych nadużyć. Zawiera ona bogactwa nie w pełni jeszcze wykorzystane. Dokument składa się z 3 części zatytułowanych Eucharystia – tajemnica wiary, Eucharystia – tajemnica celebrowana oraz Eucharystia – misterium życia.
Znajdujemy tu pogłębioną refleksję teologiczną nad różnymi jej aspektami i kilkadziesiąt wskazań praktycznych o charakterze liturgiczno-duszpasterskim. Mowa na przykład o jej związkach z innymi sakramentami, zwłaszcza kapłaństwem i małżeństwem. Benedykt XVI podkreśla znaczenie kapłańskiego celibatu jako naśladowania Chrystusa, potwierdzając jego obowiązywanie w kościele obrządku łacińskiego. Wskazuje także, iż węzeł małżeński jest wewnętrznie powiązany z jednością eucharystyczną Chrystusa Oblubieńca z Kościołem Oblubienicą. Porusza przy tym sprawę nierozerwalności małżeństwa, równocześnie jednak zachęcając do troski duszpasterskiej o osoby rozwiedzione. Inne wskazania dotyczą piękna liturgii i poziomu kaznodziejstwa.
W adhortacji apostolskiej Sacramentum Caritatis Ojciec Święty zapowiada też wydanie specjalnego kompendium zaproponowanego przez uczestników ostatniego synodu. Ma ono ułatwiać wiarę, celebrację i coraz głębsze przeżywanie tajemnicy eucharystycznej. Pod kierunkiem właściwych dykasterii watykańskich zostaną w nim zebrane teksty z katechizmu Kościoła katolickiego, modlitwy, wyjaśnienia maszalnych modlitw eucharystycznych i wszystko, co może się okazać użyteczne dla poprawnego pojmowania, sprawowania oraz adorowania sakramentu ołtarza.
Chrześcijanin wobec wyzwań integracji europejskiej.
Przed mikrofonem ksiądz Bogusław Trzeciak, jezuita.
Europejska polityka migracyjna. Europejski komisarz do spraw sprawiedliwości, wolności i bezpieczeństwa Franco Frattini wygłosił niedawno w London School of Economics wykład zatytułowany Przyszłość migracji i polityki integracyjnej w Unii Europejskiej. Znalazły się tam ważne punkty, ponieważ migracja to wyzwanie dla Unii dzisiaj, a nie zawsze tak było. Migracja jest widocznym wyzwaniem w ogóle współczesnej globalizacji, dlatego państwa unijne podjęły decyzję o wspólnej polityce w tej dziedzinie. Wypowiedź komisarza Frattiego rozpoczyna się od stwierdzenia, że Europa potrzebuje migracji. Trzeba mieć podejście realistyczne, to zjawisko o skali światowej. Ma plusy i minusy. Te ostatnie to fale nielegalnych imigrantów, ofiar handlu ludźmi, tymi, którzy zdesperowani podejmują każde ryzyko, by znaleźć lepsze życie. Można to zjawisko obrócić w dobro, gdy przysłuży się rozwojowi ekonomicznemu, tak jak dokonało się to już kiedyś w Ameryce. Europa poza tym potrzebuje emigrantów, bo jej stan liczbowy obniża się i około roku 2050 jedna trzecia rdzennych obywateli będzie w wieku powyżej 65 lat. Oznacza to utratę w tym czasie około 20 milionów pracowników. Oczywiście migracja nie jest rozwiązaniem starzejącej się populacji, ale jednym z ważnych czynników. Nielegalna imigracja rozwiązywana jest przez wzmożenie kontroli granicznych i współpracę z krajami granicznymi w wielu dziedzinach. Chodzi o układy, o readmisji, ale też o minimalizowaniu zjawiska drenażu mózgów. Tym zagadnieniom podlegają zarówno nielegalni, jak i legalni imigranci. Konieczne jest przejęcie procederu z rąk mafijnych i oddanie go kampaniom i instytucjom rządowym. Legalna praca wymaga m.in. organizowania zasad czasowych umów dla tych, którzy legalnie przebywają na terenie Unii. Przede wszystkim jednak nie może być imigracji bez integracji, a ta praca nie zostanie zakończona aż do momentu objęcia migracji całkowitą kontrolą. Komisarz Fratti podkreślił, że zasadniczym aspektem podejścia unijnego powinien być rozwój partnerstwa z krajami trzecimi w sprawie migracji. Równocześnie trzeba zakończyć już niedługo budowanie systemu wspólnego europejskiego o azylu. Powstanie w tej sprawie Zielona Księga, a więc zdecydowano się na unijny instrument dyskusji i wymiany opinii. Chodzi o włączenie możliwie największej liczby zainteresowanych zagadnieniem azylu. Mowa jest o tradycyjnym filarze braterstwa pomiędzy społeczeństwami wolnymi i tymi, które podlegają jeszcze dyktaturom. Procedura postępowania ma być ujednolicona na terenie państw członkowskich. Kontrolowanie granic zewnętrznych stało się ważne w momencie ostatnich rozszerzeń i codziennych przypływów łódek do wybrzeży południowych państw unijnych. Niedługo rozpocznie działania specjalna agencja graniczna chroniąca właśnie wybrzeża atlantyckie i śródziemnomorskie. Nie da się tego osiągnąć przez jedną noc, ale wymaga długich i cierpliwych działań. Bardzo ważnym punktem wspólnej polityki imigracyjnej jest zwalczanie nielegalnego zatrudnienia. Decyzja o migracji oparta jest zazwyczaj o wiele tzw. argumentów odpychających, czyli braku zatrudnienia, stałych niskich dochodach lub konfliktach zbrojnych. Ale również chodzi o argumenty przyciągające, jak wyższe płace, stabilizacja polityczna, rządy prawa, skuteczna ochrona praw człowieka, lepsze warunki na rynku pracy. Wielu nielegalnych imigrantów znajduje pracę na czarno. W Unii szara strefa to około 7-16% produktu brutto, chociaż nie wszystko przez nielegalnych imigrantów. Ci pracują w strefie prac niewykwalifikowanych. Nie znaczy to, że nie mają kwalifikacji dla innego, lepszego rodzaju pracy, ale wygrywają ograniczenia, na przykład brak pozwolenia na pracę albo nieuznawanie przez Unię ich kwalifikacji. Komisarz Fratti zapowiedział specjalne prace w celu ujednolicenia sankcji wobec nieuczciwych pracodawców. Potrzebne jest podejście globalne dla sformułowania skutecznych i spójnych polityk. Zdecydowano się na wsparcie krajów trzecich, które są zainteresowane. Zbudowanie wspólnej platformy z organizacjami pozarządowymi, stworzenie zespołu specjalistów z państw członkowskich proszących o taką pomoc. Chodzi również o stworzenie Europy bardziej znaną, o upowszechnienie jej stylu życia, żeby imigranci świadomie wybierali i chcieli stawać się Europejczykami. Zarządzanie legalną imigracją to priorytet na najbliższą przyszłość. Trzeba opracować na przykład liczbę pozwoleń na pracę z krajów trzecich. Trzeba uczynić Europę magnesem dla ludzi o wysokich kwalifikacjach. Padła nawet idea niebieskiej karty, chociaż dalej utrzymując świadomość, żeby nie przyczyniać się do zjawiska drenażu mózgów. Przygotowywana legislacja dotyczy również pracy sezonowej i ma polepszyć przepływ imigrantów, przysporzyć wiedzy ile, gdzie i jakich pracowników potrzeba. Komisja Europejska, dysponując tymi danymi, ma koordynować działania i wykorzystywać je w negocjacjach z krajami trzecimi. Nie można akceptować imigracji bez integracji. Nie jest to łatwe wobec narodowych odmienności. Tutaj wspólna polityka jest bardzo trudna. Imigranci zwykle boją się i odrzucają integrację. I to nie tylko ci z pierwszego pokolenia, ale również drugiego i trzeciego. Narodowe polityki poszczególnych państw członkowskich mogą to podjąć, uzupełnione ustawami unijnymi i oczywiście całkowitym poszanowaniem ludzkiej wolności i godności. Unijne miasta graniczne mają tu duże pole do zagospodarowania we wprowadzaniu zasad w praktykę. Unia finansuje wszystkie wspomniane działania w swoich różnych programach, w budżecie, również w Europejskim Funduszu Uchodźców. Utworzone zostaną nowe fundusze dla kontroli granicznych, integracji i środków powrotu. Działania te mają na celu zmniejszenie negatywnych skutków migracji i wykorzystanie tych dobrych. Działania takie wymagają jednak konsekwencji. Chodzi też o zmianę widzenia tego zjawiska. Zamiast od strony ubóstwa i rozczarowań w pozytywne i wzbogacające doświadczenie. To zadanie dla wszystkich.
Była to audycja z cyklu Chrześcijanin wobec wyzwań integracji europejskiej w opracowaniu księdza Bogusława Trzeciaka.
Tu rozgłośnia Radia Watykańskiego. Na tym kończymy nasze spotkanie.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Laudetur Jezus Chrystus.